Odcinek 6. Ryszard Gorzel, rodzicobójca. Prolog. Chciałbym przywitać Was serdecznie i zaprosić na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Akta Sprawy. Kolejny podcast i kolejna szokująca sprawa już za chwilę. Pozostajemy nadal w latach 50. ubiegłego wieku, ale tym razem przenosimy się do Lublina, gdzie poznamy mroczną i brutalną historię młodego mężczyzny. Ryszard Gorzel. Bo o nim dzisiaj będzie mowa, wydawać by się mogło normalny nastoletni człowiek, który pomimo młodego wieku darzył silnym i świadomym uczuciem swoją drugą połówkę. Nie była to tylko jednostronna miłość, lecz obopólne, pełne energii i zaangażowania uczucie. Niestety ten związek nie spotkał się z aprobatą rodziców mężczyzny, którzy przeciwstawiali się zaślubinom i nie godzili się na plan życiowy Ryszarda. Jak usłyszycie, wszystkie wydarzenia, które rozegrały się w tej historii, miały punkt zapalny właśnie w tym miejscu. Przed rozpoczęciem słuchowiska chciałbym wspomnieć, że zauważyłem Wasze ogromne zainteresowanie polskimi zbrodniami sprzed lat. Może tak jak i mnie, ciekawi Was psychika przestępcy, który podczas popełnianego czynu ma świadomość ewentualnych konsekwencji prawnych swoich poczynań. Mam tutaj na myśli uświadomienie sobie, że kodeks karny w tamtych latach przewidywał nawet karę śmierci, która może grozić za najcięższe z przestępstw. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jakiekolwiek czyny karalne wobec drugiej osoby są całkowicie zabronione prawnie i nieetyczne z moralnego punktu widzenia. Jednakże jak w takim razie działa psychika osoby, która dopuszcza się najcięższych przestępstw ze świadomością potencjalnego rezultatu w postaci kary śmierci? Jest to na pewno jeden z ciekawszych kryminalnych aspektów do analizy psychologicznej sprawców. Teraz już zaczynamy i przenosimy się do powojennego Lublina. Surowy marzec. Lublin, 25 marca 1957 roku. Około godziny 9.30 przy wejściu do kamienicy na ulicy 3 Maja 22 rozlega się krzyk młodego mężczyzny. Przechodnie natychmiast zwracają swoją uwagę na młodzieńca, który głośno wykrzykuje: "Milicja! Napad!". Ktoś z gapiów szybko zawiadamia milicję obywatelską, bo już po kilkunastu minutach pojawia się nawał samochodów oraz funkcjonariuszy MO. Prócz nich na miejscu są również obecni technicy, prokurator, lekarz sądowy i tajniacy. Nie bez przyczyny, ponieważ widok, jaki zastają w mieszkaniu, mrozi krew w żyłach. Funkcjonariusze odnajdują dwa ciała. Jest to kobieta i mężczyzna w średnim wieku. Oboje znajdują się w sypialni, do której prowadzi struga ciemno-czerwonej krwi. Widok zaiste przerażający, ponieważ zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają mocno rozbite głowy wskutek uderzeń twardym, tępym narzędziem. I to te obrażenia doprowadziły do ich śmierci. Funkcjonariusze szybko ustalają, że ofiary to Mieczysław i Franciszka Gorzelowie, zamieszkujący ten lokal. Młodym mężczyzną, który wybiegł na ulicę i wołał o milicyjną pomoc, był Ryszard Gorzel, który w chwili znalezienia zwłok był w mieszkaniu wraz z Klementyną Gorzel, szwagierką zamordowanych gospodarzy. Kobieta wraz ze swoją rodziną zajmowała oddzielny pokój w mieszkaniu. Feralny poniedziałek, 25 marca, kobieta nie wchodziła do sypialni Mieczysława i Franciszki. Natomiast Ryszard, ich starszy syn, zdołał tam zajrzeć. Zanim to jednak nastąpiło, młody mężczyzna udał się do warsztatu przy ulicy Orlej, gdzie był zatrudniony jako mechanik. Tego dnia rozpoczął pracę o godzinie 7 rano. Szybko zgłodniał i po dwóch godzinach postanowił wpaść do domu na drugie śniadanie, co akurat miał w zwyczaju. Wrócił do domu i zjadł bigos, który pozostał z dnia poprzedniego, jednakże na pierwszy rzut oka nie zastał swoich rodziców w mieszkaniu. Wychodząc, pomyślał, że zapewne są w pracy, ale myśl tą przerwało spojrzenie w stronę sypialni, od której ciągnęła się smuga krwi. Jego otępiałym oczom ukazał się widok przerażający. Oboje leżeli martwi. Oprócz zimnych ciał w pokoju można było zauważyć straszliwy rozgardiarz, leżącą na podłodze odzież, a także dokumenty. Czyżby ktoś czegoś szukał i dopuścił się morderstwa na przybywających w tym czasie w mieszkaniu małżonkach? Wszystko wyglądało na to, że zabójstwa dokonano na tle rabunkowym. Koncepcje i domysły. Zamordowani małżonkowie byli ludźmi o ugruntowanej pozycji społecznej. Mieczysław Gorzel pracował w Okręgowym Zarządzie Związków Bojowników o Wolność i Demokrację. Był czynnym aktywistą tej organizacji. Franciszka również była wysoko postawioną osobą, ponieważ pełniła rolę prezesa Spółdzielni Pracy Usług Kolejowych w Lublinie. Do tego jako radna działała w Miejskiej Radzie Narodowej, a także była przewodniczącą Lubelskiej Ligi Kobiet. Nie dziwi więc fakt zamieszkiwania dużego mieszkania w znamienitej dzielnicy Lublina. Sytuacja finansowa rodziny Gorzeli w związku z prowadzonym życiem dla wielu postronnych osób na pewno wydawała być się ponadprzeciętna. Dlatego dla śledczych motyw rabunkowy był jak najbardziej prawdopodobny. Szybko zmienili jednak swoje zdanie, gdy okazało się po przeprowadzeniu wstępnej analizy, że z mieszkania, a dokładniej portfela Franciszki, zniknęło jedynie 450 zł. Przy czym musimy zaznaczyć, iż sprawca nie zabrał nawet zegarka, który kobieta miała na swoje ręce. Gdyby chodziło tylko o pieniądze, przestępca na pewno przetrząsnąłby wszystkie łatwo dostępne miejsca, a wtedy mógłby znaleźć i zabrać nawet 2000 zł, które Mieczysław miał w czasie morderstwa w swojej kieszeni. Dla funkcjonariuszy ta koncepcja coraz bardziej bledła, lecz nie tylko nad tym zastanawiali się zaangażowani w sprawę ludzie. Lekarz sądowy ustalił, że zgon małżonków nastąpił około godziny 7 rano, natomiast Ryszard, syn Gorzelów, opuścił mieszkanie i udał się do pracy o godzinie 6.50. Jak w takim razie ktoś dostał się niepostrzeżenie do mieszkania i to w tak krótkim przedziale czasu? Do tego wszystkiego Janusz, młodszy brat Ryszarda, wyszedł kilka chwil wcześniej do szkoły, a Bronisław, brat zamordowanego Mieczysława, wyszedł do pracy. W jednym czasie wiele osób zrobiło szumną atmosferę. W mieszkaniu po wyjściu wszystkich została tylko szwagierka Gorzelów, Klementyna oraz, rzecz jasna, zamordowani małżonkowie. Śledczy zastanawiali się, w którym dokładnie momencie sprawca wszedł niepostrzeżenie do mieszkania i doszli do wniosku, że jedyną opcją jest moment zaraz po wyjściu Ryszarda do pracy. Oczywiście zostaje jeszcze sprawa samego wejścia do zamkniętego mieszkania, a tutaj zeznający sąsiedzi twierdzą, że nie słyszeli żadnych niepokojących odgłosów włamania czy krzyków napadniętych sąsiadów. Jedna z koncepcji funkcjonariuszy śledczych dopuszcza możliwość odwiedzin Gorzelów przez znajomego, którego dobrze znali. Obca osoba nie zostałaby wpuszczona o tak wczesnej porze do mieszkania, a charakter odwiedzin nie był oficjalny, gdyż wtedy Franciszka nie zostałaby znaleziona martwa z połową wykonywanego w tym czasie makijażu. Przypuszczenia rodzinno-polityczne. Nie jest tajemnicą, że tak brutalne morderstwo Franciszki i Mieczysława Gorzelów nie schodziło z ust mieszkańców Lublina. Zaaferowani sprawą ludzie, pobudzani wyobraźnią miejscowej prasy, brnęli w domysły i szczegóły sprzedawane im z każdym kolejnym wydaniem Kuriera Lubelskiego. Jako ciekawostkę dodam, iż nachalność i zainteresowanie sprawą było tak ogromne, że mieszkańcy nieraz nie wytrzymywali napięcia stojąc w kolejce do kiosku, co raz nawet poskutkowało przewróceniem takiegoż kiosku. Nie tylko te informacje podkręcały panującą w Lublinie wrzawę, ponieważ ze strony milicji i prokuratury dochodziły kolejne zaskakujące wiadomości. Przypuszczenia o związek ze sprawą zostały skierowane bowiem na starszego syna Gorzelów. Po zbadaniu ubrania Ryszarda odkryto na jego powierzchni ślady krwi jego matki. To nie wszystko, ponieważ na czole młodzieńca widniała świeża, niewielka rana. Syn zamordowanej Franciszki szybko wytłumaczył, że krew jego matki znalazła się na jego ubraniu najprawdopodobniej przez pochylanie się nad nią, a rama na czole jest wynikiem urazu, którego doświadczył w pracy. Oczywiście ta wersja nie przemawiała do śledczych, jednakże nie było też możliwości, aby ją jednoznacznie wykluczyć. Z dochodzeniowego punktu widzenia dziwną i niezrozumiałą sprawą było także zachowanie młodego mężczyzny po odnalezieniu zwłok swoich rodziców. Logicznym jest, że psychika człowieka w tym momencie staje się skrajnie zaburzona i myśli takiej osoby mogą prowadzić do irracjonalnych zachowań. Jednakże kiedy Ryszard był w szoku po odkryciu brutalnego mordu i gdy wybiegł z mieszkania na podwórku przed kamienicą, krzycząc donośnym głosem, zrobił to w sposób budzący podejrzenia. Zapytacie dlaczego? Ponieważ biegnąc z sypialni do drzwi wyjściowych nie zrobił tego w sposób najszybszy i najprostszy, to jest biegnąc na przestrzał przez przedpokój, w którym znajdowała się krew zamordowanych. Przebiegł bokiem, unikając tym samym kontaktu z krwią. Czy takie postępowanie było normalnym działaniem w afekcie? Z tym pytaniem musieli sobie poradzić funkcjonariusze śledczy. Pomimo braku konkretnych wniosków i oskarżeń milicji obywatelskiej dotyczących sprawstwa Ryszarda Gorzela, mieszkańcy podjudzani doniesieniami ówczesnych gazet chyba sami zdecydowali o jego winie. Nie wykonano jeszcze kompleksowych analiz kryminalistycznych, jak również nie otrzymano wyników sekcji zwłok, natomiast dla miejscowych i tak zwyrodniały syn został mordercą. Możecie sami sobie wyobrazić, jakimi negatywnymi emocjami żyło wtedy miasto. Teraz zapewne wielu z was zdziwię, ale te negatywne emocje w większości odnosiły się do zamordowanych Franciszki i Mieczysława. Błędnie można by określać ich mianem ofiar dla tamtejszej społeczności. To właśnie społeczeństwo wręcz oklaskiwało taki obrót zdarzeń, gdyż dla znamienitej większości Gorzelowie byli znienawidzeni za działania, w których brali udział w przeszłości. Aby się do tego ustosunkować, musimy cofnąć się do historii małżonków. Zarówno Franciszka, jak i Mieczysław wychowywali się w chłopskiej rodzinie. To nie przypadek, że piastowali wysokie stanowiska w swojej karierze zawodowej, gdyż oboje posiadali stanowcze, rewolucyjne poglądy polityczne. W czasie wojny mieszkali w niewielkiej miejscowości Kozice z całą swoją rodziną. Walczyli w ludowych oddziałach partyzanckich, gdy Niemcy okupowali Polskę, a po 1944 roku wchodzili w skład Polskiej Partii Robotniczej. Rok później, zaniepokojeni sytuacją militarną kraju, zmienili miejsce zamieszkania i wyprowadzili się do Lublina. Działania i poglądy rodziny Gorzelów odbiły się na nich dużym echem, gdyż niejednokrotnie ostrzeliwano ich dom, a także grożono śmiercią. Sytuacja ta wynikała ze wzburzenia podziemia niepodległościowego, które wydało na Franciszkę i Mieczysława wyrok śmierci. Oboje przetrwali trudne chwile, a następnie skupili się na swojej karierze zawodowej. Kobieta zdobywała coraz to większe zaufanie agentury i rozwijała swoje zawodowe aspiracje. Trzeba przyznać, że pomimo ukończenia tylko 6 klas szkoły podstawowej, jej ambicja i osiąganie postawionych sobie celów było priorytetem. Taki rozwój sytuacji nie mógł doprowadzić do niczego innego jak do wyścigu szczurów, a to z kolei poskutkowało złymi relacjami między współpracownikami, którzy, lekko mówiąc, nie darzyli sympatią Franciszki. Skala problemu była znacząca, gdyż kobieta w wielu sprawach była nieustępliwa, nieszczera, wredna i nierzadko wyrządzała krzywdę innym ludziom, tylko po to, by osiągnąć zamierzony cel. Praca w partyjnych szeregach była dla niej wszystkim, do tego stopnia, że nie przejmowała się nawet swoimi synami, którzy wręcz wymagali uwagi od Franciszki. Dla mieszkańców Lublina wszystkie aspekty związane z prowadzonym życiem Gorzelów i ich niekorzystną historią polityczną poskutkowały w ich mniemaniu słuszną karą. Wiele było takich opinii wśród miejscowej ludności, a to, że zginęli z ręki własnego syna, nie było dla nich istotne. Oczywiście wszystkie te pogłoski mieszkańców były tylko ich własnym zdaniem i nie miały znaczenia dla prowadzonego śledztwa, w którym liczą się tylko twarde dowody. Swoją drogą, polityczny aspekt zabójstwa małżonków promowała gazeta Sztandar Ludu, związana z Polskim Związkiem Partii Robotniczej, ale to akurat nikogo wtedy nie dziwiło. Miłość i gniew. Realnie śledczy prowadzący śledztwo wykluczyli masę domysłów i hipotez związanych z wątkiem politycznym i gniewem ludzi honoru. Stało się tak dlatego, że w końcu otrzymali analizę badań laboratoryjnych dotyczących zarekwirowanego młotka. Spytacie, jakiego młotka? Funkcjonariusze odwiedzili miejsce pracy Ryszarda, warsztat na ulicy Orlej. Znaleźli wśród jego rzeczy młotek, który poddano analizie kryminalistycznej. Wyniki tej analizy były niezaprzeczalne. Młotek ten został użyty jako narzędzie zbrodni podczas morderstwa Franciszki i Mieczysława. Tępe i twarde narzędzie, o którym wspominali śledczy podczas wejścia na miejsce zbrodni, okazało być się własnością Ryszarda, na którym znaleziono wiele identyfikujących go śladów. Milicja Obywatelska 29 marca 1957 roku postanowiła aresztować podejrzanego Ryszarda Gorzela, który w kolejnym dniu przyznał się do mordu na swoich rodzicach. Wykryto sprawcę. Przyznał się do winy, ale śledczy nadal nie wiedzieli, co tak naprawdę się stało i dlaczego Ryszard zabił. Powoli wszystko zaczęło się wyjaśniać. Ryszard po przyznaniu się do winy nie miał już czego ukrywać. Wspomina o Danucie, swojej dziewczynie, największej miłości swojego życia. Miłość ta była wzajemna, gdyż Danuta także darzyła silnym uczuciem Ryśka. Chcieli się pobrać, Danusia nawet bardziej nalegała na ślub niż młodzieniec. Dlatego też zaplanowała w trybie przyspieszonym termin zaślubin, miało to być jeszcze w kwietniu, przed Wielkanocą 1957 roku. Możemy zauważyć, że niecały miesiąc dzielił datę morderstwa Gorzelów od planowanego ślubu. Wiedzieli, że to mało czasu, ale Ryszard, jak sam przyznaje, miał się wszystkim zająć i uzgodnić kwestię ślubu ze swoimi rodzicami. Wiedział on także, że nie będzie to łatwy orzech do zgryzienia, ponieważ Franciszka, łagodnie ujmując, nie była przekonana do Danuty. Wynikało to zapewne z jej pozycji społecznej i wysokiego mniemania o sobie, po latach trudu włożonego w swój los. Wybranka Ryszarda pracowała na poczcie jako telefonistka i według opinii jego matki nie pasowałaby do ich rodziny. Nie tylko o samej Danusi miała złe zdanie. ojciec młodej dziewczyny był malarzem pokojowym, natomiast matka służyła jako gospodarz domowa. Element niepewny klasowo z odchyleniem dewocyjnym. To cytat słów Franciszki na temat rodziców Danuty. Wracając do sedna sprawy, Ryszard przytacza funkcjonariuszom przebieg wydarzeń feralnego dnia. Rano, gdy młodszy brat Janusz oraz stryj młodzieńca wyszli z domu, zebrał się w sobie i postanowił porozmawiać z rodzicami o planowanych zaślubinach z Danusią. W tym celu przeszedł do sypialni rodziców, w której zastał matkę kończącą poranny makijaż. Mamo, szykuj suknię na ślub. Po czym w intensywnych słowach Franciszka skwitowała krótko, że nie wyraża zgody na jej ślub. Aby podkreślić moc swoich słów, dodała, że jeśli postąpi wbrew jej woli, to nie będzie go więcej wspierać w kwestiach finansowych. Szybko rozpoczęła się awantura, która doprowadziła do rękoczynu. Matka zadała mu cios w twarz, który pozostawił na jego czole szramę, wspominaną w dzisiejszej historii trochę wcześniej. Wybuch emocji Ryszarda był natychmiastowy. Zauważył pozostawiony na parapecie okna młotek, który chwycił i z zamachem uderzył Franciszkę w prawą skroń. Na tym nie koniec, bo amok młodzieńca doprowadził w sumie do jeszcze 6 ciosów. Rozemocjonowany postanowił wybiec z sypialni, gdzie w korytarzu spotkał swojego ojca. On akurat mu nie zawinił, ale mógł być świadkiem zajścia, dlatego postanowił również jego zamordować. Tak też zrobił, zadając mu cios młotkiem, będąc jeszcze w korytarzu, który teraz już był splamiony krwią obojga rodziców. Zaciągnął ojca do pokoju i tam jeszcze kilkukrotnie dobił narzędziem zbrodni. Zdał sobie sprawę z ogromu czynów, których się dopuścił, dlatego postanowił upozorować zaistniałe wydarzenia na włamanie z morderstwem i motywem rabunkowym. Nie przemyślał jednak do końca swoich działań, ponieważ zabrał jedynie kilkaset złotych z portfela Franciszki. Natomiast inne, łatwo dostępne kosztowności zostały na swoim miejscu. Sfingował włamanie i rabunek, dodatkowo rozrzucając znajdujące się w szafie rzeczy. Narzędzie zbrodni, którego nie znaleźli na miejscu zabójstwa funkcjonariusze, owinął w gazetę i zabrał do pracy, do której udał się chwilę po morderstwie. Postanowił zachowywać się naturalnie i wykonywać codzienne, zwyczajowe sprawy. Dlatego też, aby nie wzbudzać podejrzeń, po 2 godzinach wrócił, jak to miał w zwyczaju, do domu na drugie śniadanie. Miał w głowie jakiś plan. Aby zmylić śledczych, zabrał z pracy klucz francuski celem podmienienia go na zabrany 2 godziny wcześniej młotek, który leżał na okiennym parapecie. Dotarł do domu i zaczął odgrzewać bigos, który pozostał z dnia poprzedniego, rozmawiając w tym czasie ze szwagierką, która zdążyła się już obudzić. Kolejne wydarzenia już znamy. Przypadkowo idąc przez korytarz mieszkania, zauważył krew, która biegła do sypialni rodziców. Następnie dostrzegł martwe już ciała Franciszki i Mieczysława, a na końcu wybiegł z kamienicy, krzycząc głośno na całe podwórko. Proces i wyrok. 27 czerwca 1957 roku przed Sądem Wojewódzkim w Lublinie rusza proces w sprawie Ryszarda Gorzela. Pełna sala, morze mieszkańców, którzy byli zainteresowani równie mocno plotkami w czasie prowadzonego śledztwa, jak i autentycznymi zeznaniami podczas rozprawy sądowej. Podejrzany o podwójne morderstwo Ryszard Gorzel wysłuchał słów prokuratora, który bez zająknięcia przytoczył mroczny charakter oskarżonego. Zdegenerowany młodzieniec, cechujący się bestialską naturą, problemami wychowawczymi, problemami szkolnymi, brakiem dyscypliny, taktu, a niejednokrotnie okazywaną bezczelnością. Podczas zeznań wykazywał wesoły ton i brak skruchy. Działanie w afekcie nie wykluczało całkowitej poczytalności sprawcy, który doskonale wiedział, co robi i jakie może nieść to za sobą konsekwencje. W tamtych czasach prokurator nie zdziwił nikogo, wnioskując o najsurowszy wymiar kary dla sprawcy podwójnego morderstwa własnych rodziców. Nie zapominajmy jednak o wątku społeczno-politycznym Franciszki Mieczysława, który w pamięci zgromadzonej publiczności był jednym z wyznaczników przestępstwa. Poklask dla Ryszarda Gorzela za zlikwidowanie niewłaściwych dla społeczeństwa mieszkańców można było wyczuć w gęstym na sali rozpraw powietrzu. Lecz nie tylko w tym miejscu, ponieważ miejscowa ludność, która nie została wpuszczona na salę rozpraw, manifestowała swoje poglądy także przed gmachem sądu. W toku rozprawy wypowiadała się także Danuta, niedoszła żona Ryszarda. Twierdziła, że bardzo chciała poślubić swojego chłopaka i dlatego napierała na niego, aby ten szybko załatwił sprawę ze swoimi rodzicami. Dla niej Ryszard był idealnym kandydatem na męża i tak też zobrazowała go świadkom zgromadzonym na sali rozpraw. Niestety, sąd po analizie zeznań młodej kobiety odrzucił znaczną ich część i uznał ją w świetle popełnionego czynu jako współsprawcę w kontekście oddziaływania psychologicznego na Ryszarda. Danuta jednak nie odpuściła tej miłości i złożyła prośbę o przyzwolenie na ślub z Ryszardem Gorzelem. Nie przyjmowała do wiadomości sprawstwa mężczyzny i wciąż chciała być jego żoną. Złożony wniosek jednak odrzucono. Sąd Wojewódzki w Lublinie 1 lipca 1957 roku wydał wyrok dotyczący sprawy zabójstwa Franciszki i Mieczysława Gorzelów. Uznaje się oskarżonego winnym postawionych mu zarzutów i skazuje się go na podwójną karę śmierci wraz z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich na zawsze. Obrona złożyła jeszcze apelację do Sądu Najwyższego, która niestety nie przyniosła rezultatu. Wyrok wykonano. Epilog. Rodzic obójca. Tak jeszcze wielokrotnie mówiono po śmierci o Ryszardzie Gorzelu. Jak sam wspominał, po ogłoszeniu wyroku nie chciał zabić swoich rodziców. Miłość do Danusi zapoczątkowała reakcję łańcuchową, która w parę chwil uczyniła z młodego chłopaka bestialskiego mordercę, bez jakichkolwiek hamulców moralnych. Możemy się tylko domyślać, jak ogromnie zakorzenione było uczucie, którym darzył swoją wybrankę. Żadna siła nie mogła powstrzymać ich przed ułożeniem sobie wspólnego życia. Chyba wszyscy się zgodzimy, że ta historia mogła być zupełnie inna. Gdyby nie ludzka pogarda do Danusi, jej pochodzenia, a także pozycji społecznej jej rodziny, Ryszard nie poczyniłby tak drastycznych kroków, które w finale sprawy doprowadziły do podwójnego mordu. Może gdyby nie nacisk samej Danusi na szybki ślub, sytuacja potoczyłaby się spokojniej i wyrozumialej. Losy tej rodziny były jednak inne i zarówno przez mieszkańców Lublina, jak i pozostałej części Polski ta sprawa kryminalna zostanie zapamiętana na długo jako jedna z bardziej okrutnych i bezwzględnych historii naszego kraju. Ten odcinek zrealizowałem na podstawie publikacji zawartej w serwisie Magazyn Detektyw, której autorem jest pan Karol Reps. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Chciałbym, abyście jeszcze na moment zwrócili uwagę i zastanowili się nad pewnym dylematem związanym rzecz jasna z etyką postępowania w naszym kryminalnym kontekście. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o kwestii filozoficznej związanej z pierścieniem Gygesa. Swego czasu Gyges znalazł w jaskini pierścień, który zapewniał niewidzialność i niewykrywalność. Tym samym pierścień ten czyni z jego posiadacza osobę, która może zrobić wszystko bez żadnych konsekwencji. W gruncie rzeczy z moralnością jest tak, że jeśli jakaś osoba działa zgodnie z prawem tylko dlatego, że obawia się kary, to tak naprawdę jest skrajnie niemoralna i nieetyczna, ponieważ prawdziwa moralność jest wtedy, gdy jakiś człowiek przykładowo nie dokonuje gwałtu, ponieważ nie chce krzywdzić drugiej osoby, a nie dlatego, że boi się przewidzianej kary. Czy ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, zastanawiałeś się kiedyś nad tą kwestią? Myślę, że jest to ciekawy temat do przemyśleń, a te, które chcecie udostępnić w dyskusji, zostawcie koniecznie w komentarzu pod filmem. Na dzisiaj to wszystko. Jest mi niezmiernie miło, że dotarliście ze mną do tego momentu. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w życiu podcastu na YouTube, Spotify, Instagramie oraz Facebooku. Tradycyjnie, jeśli odcinek cię zainteresował, koniecznie zostaw komentarz, subskrypcję, lajka, a także kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowościami. Dla spragnionych dodatkowych informacji zapraszam do śledzenia Instagrama. Wpisując frazę akta sprawy w dowolnej wyszukiwarce powinniście bez trudu odnaleźć kanał podcastu w każdym z wyżej wymienionych serwisów. Tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym kryminalnym odcinku.